Przed nami kolejna audycja i kolejna rozmowa. Dzisiaj skupimy się na hejcie wśród nastolatków, ale nie tylko w szkole. Moim i Państwa gościem jest Anna Przygońska, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Hejt nastolatków, czym się charakteryzuje?
Wszystkie zachowania takie o charakterze negatywnym. Wyzwiska, szkalowanie, agresja, poniżanie, groźby. To, co ostatnio jest takim znakiem czasów, to jest nagrywanie filmików z jakichś różnych zdarzeń, ale też czasami emotikony, które sobie nastolatkowie wzajemnie przekazują. To jest ten świat, w którym ten hejt jest wszechobecny. I specyfika nastoletniego hejtu jest taka, że jakby nie do końca mają oni świadomość konsekwencji. Nie zdają sobie sprawy ze skutków, a często mają trudność postawienia się w roli tych innych, w roli ofiary. Ze względu też na niską umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, będą oni mieli tendencję do takiego reagowania agresją. Spuszczam tą złość po to, żeby chociaż odrobinę kontroli złapać w takiej sytuacji. I też to, że widzą ten świat czarno-biało, stereotypowo, albo łatwo się dają jak gdyby podprowadzić pod takie myślenie. To, co na przykład w tej chwili obserwujemy w internecie, to jest podział na dziewczyny, chłopaków. Bardzo duża przepaść i jakby takie wzajemne dystansowanie się. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Łatwo też ulegają presji grupy. Te wszystkie społeczne mechanizmy, one są szalenie silne. Potrzeba przynależności powoduje, że podejmują działania, których w innych sytuacjach na które by się nie zdecydowali. Ta potrzeba zarówno przynależności do grupy, ale też i jakby dbanie o to, aby nie być wykluczonym, aby nie być tym innym, bo inny zawsze dużo łatwiej trafia jakby do tej antygrupy, można powiedzieć, tak, którą tępimy. I myślę, że jeszcze taki motyw braku bezpośredniości, bo to jest tak, że dużo łatwiej jest nam o tą eskalację, jak ja nie mam bezpośredniego kontaktu. To się bardzo mocno różni od tego świata sprzed lat 20, 30 czy 40, gdzie konflikty nastolatków między sobą były face to face. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś, co bardzo łatwo eskaluje. No, wiemy niestety, w jakie sytuacje.
Co jest chyba takie niepokojące, te sytuacje, o których mówimy, spotykają właśnie coraz młodszych.
Tak. Kiedyś mówiliśmy przemoc szkolna, dzisiaj ta przemoc weszła do naszych domów, bo to się wszystko dzieje w sieci albo jakby ma swoje konsekwencje w sieci. 66% nastolatków doświadcza przemocy. Świat dzisiejszego nastolatka jest jakby światem, w którym te media społecznościowe były od najmłodszych lat jego życia, więc te komunikatory będą dla niego źródłem zarówno dopaminy, jak i adrenaliny.
To jednak nas niszczy.
I kolejny taki motyw to jest to, że proporcje tego świata wirtualnego do realnego, no niestety są coraz bardziej na rzecz tego świata w sieci. Młodzi ludzie spędzają dużo czasu w sieci albo z jakimkolwiek komunikatorem w ręku, a to powoduje, że jakby mocno się odrealniają. Jakby z mojej perspektywy też sieć jest źródłem tych elementów eskalacyjnych. No jeżeli popatrzymy, jak funkcjonują algorytmy, jeżeli dzisiaj interesuję się odchudzaniem, to za chwilę dostanę najpierw porady dietetyczne, potem dostanę jakieś ćwiczenia, ale wcześniej czy później dostanę leki, które mi pomogą. A na pewno będę dostawała zdjęcia tych idealnych modeli, które będą dla mnie presją. Nastolatek może mieć kłopot, aby patrzeć na to takimi oczami, że jest to w jakiś sposób konstruowany świat. To nie jest świat realny. To jest świat tworzony przez właśnie ten element eskalacji. I często my nie wiemy, to jest takim guru dla naszego nastolatka. Nie zaglądamy mu przez ramię, kim on się interesuje. Nie wiemy tego, a internet ma to do siebie, że podbija popularnością, podbija klikalnością, podbija zainteresowaniem. Im większa sensacja, tym ona bardziej jest nośna.
bo przyjmuje się to, co jest ładne, idealne.
Tak, ale nie musi być ładne i idealne, może być czasami po prostu ciekawe. Może być czasami po prostu fascynujące. Czasem właśnie ci antybohaterowie są przykładem tego, jak niestety to zło jest atrakcyjne.
Jak kontrolować swoje pociechy, żeby nie wpadły w te kompleksy i żeby ten hejt nie był tak rozprzestrzeniany.
Dzisiaj pytanie dziecka, co w szkole, to jest zdecydowanie za mało. Badania pokazują, że młodzi ludzie nie dlatego nie rozmawiają z rodzicami, bo im nie ufają, ale dlatego, że nie czują się rozumiani. Te dwa światy, młodzi, starzy, one zawsze się różniły. W każdym pokoleniu było tak, że młodzi są zupełnie inną kategorią niż starzy. Ale dzisiaj te przepaści są dużo większe, bo jeżeli moja młodość polegała na relacjach z rówieśnikami, na przysłowiowym trzepaku i wszystko odbywało się w tym realnym świecie, to ja mogę nie mieć wyobraźni, z czym się mierzy mój nastolatek, bo ja nie znam tego świata sieciowego. Nie wiem, co to znaczy niebieskie serduszko i jakie skutki pociąga za sobą określona sekwencja znaków. Więc potrzeba czegoś, co w psychologii nazywamy komunikacją rozumiejącą. Trzeba mieć otwartość na to, aby posłuchać, bo to tylko ten nastolatek może nam powiedzieć, co takiego się dzieje, z czym on się mierzy, co on przeżywa, co on doświadcza i jak silne presje są na niego nakładane.
Dlaczego tak wielu młodych ludzi doświadcza hejtu? Dlaczego tak wielu go też tworzy?
No to jest oczywiście jakby moja perspektywa, tak? Ale myślę, że ten motyw mediów społecznościowych, które są takie jakby nie do zatrzymania, które powodują, że trudniej jest nam patrzeć na świat oczami wartości, które chcielibyśmy, bo ten element presji społecznej, troszkę już o tym mówiliśmy, że ten element potrzeby bycia kimś, kto jest członkiem grupy, kto swoją wartość widzi w przynależności. Kolejny element to jest właśnie ta popularność tych rzeczy, które często, jak obiektywnie na to popatrzymy, są tymi antywartościami. Trudno jest się w tym połapać, jak się ma naście lat.
Jak możemy zrozumieć świat emocji, wyzwań i trudności nastolatka?
Nie ma oczywiście dobrych patentów na to, bo tak jak powiedzieliśmy, pierwszą rzeczą to jest to, że młodzi ludzie czują się nierozumiani. Więc sposobem może być obserwacja i znalezienie jakiejś formuły na tą rozmowę. W obserwacji bym zwróciła uwagę na takie rzeczy, które pokazują jakąś inność, jakieś takie pęknięcia. Coś nagle pojawiło się jako nowe zachowanie. Nagle słyszę jakieś sformułowania, które bardziej brzmią jak cytaty niż jak zdanie naszego nastolatka. Przyjrzyjmy się tego i stwórzmy taką przestrzeń, żeby porozmawiać. Jeżeli widzimy, że jest jakoś przygnębiony, coś takiego przeżywa, to nie ciśnijmy go na siłę, tylko spróbujmy go zachęcić. Nie wiem, widzę, że coś przeżywasz. Znajdę czas, pogadajmy jak chcesz. Albo zwykłe powiedzenie, mam czas, jak chcesz, to możemy porozmawiać.
Jestem otwarty.
Tak. To są bardzo ważne historie, aby te poczucie bezpieczeństwa było na tyle duże, żeby nastolatek chciał sam nam opowiedzieć. Bo tak jak powiedziałam, tylko on może nam pokazać, co tam się dzieje.
I wydaje się, że te rzeczy są z pozoru takie łatwe, ale jednak nie do końca to tak jest.
Mhm. Bo zapewnienie wsparcia, jeżeli nie rozumiem tego świata, no wcale nie jest takie proste. Próbujemy sięgać po wsparcie szkoły, która też nie zawsze jest do tego przygotowana, aby takiego nastolatka wesprzeć. Czasami lepszym sposobem jest to, abyśmy my poszli do psychologa, niż żebyśmy na siłę wysyłali naszego nastolatka.
Jak być aktywnym rodzicem? Jak reagować i jak wspierać swoje pociechy?
No więc tak jak powiedziałam, ten motyw obserwacji, tak? Od tego zacznijmy. Zadbajmy też o to, aby nastolatek miał szansę rozmawiać z nami. I myślę, że to, co jest ważne, żebyśmy byli też aktywni w tym procesie. Bo jeżeli zaczynam widzieć, że coś się dzieje, to moją odpowiedzialnością jest, aby na przykład powiadomić jednak tą szkołę, aby skontaktować się z rodzicami tego dziecka, które jest źródłem tego hejtu, aby napisać do operatora i powiedzieć, to jest strona, na której się hejt pojawia. Nie zostawiajmy tych sytuacji trudnych nastolatkom,
bo to nasza rola jest, żeby dostrzegać problemy.
Bo ono może sobie nie poradzić, tak? Bo ono może sobie nie poradzić. Naprawdę, jak pytamy nastolatków w takich trudnych momentach, co przeżywa, to słyszymy o olbrzymiej samotności, ale słyszymy też o wstydzie. I jeżeli rodzic nie podejmie działań, to zostawianie takiego nastolatka samego, no to są właśnie te historie, o których niestety słyszymy w mediach. To się naprawdę czasami kończy tragicznie.
I tutaj stawiamy kropkę. Moimi państwa gościem była dzisiaj Anna Przygońska, psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.